dzwonek do drzwi, tutaj jakieś, czy klamry, dzwonek rowerowy. Natomiast bardzo dużo innych sprzętów mamy w innych pozostałych salach, ponieważ mamy do dyspozycji salę zabaw ruchowych i salę nową. Oprócz tego każda z nas, czyli każda z terapeutek ma swoją salę i te sale się różnią. O, tutaj ci pomogę. O, tutaj trzeba włożyć, tak? O, tu. O, tak.
Wczesne wspomaganie rozwoju są to zajęcia, które odbywają się tutaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. I zajęcia mamy indywidualne i zajęcia mamy łączone, tak jak się dogadamy, właśnie z mamami. Czasami są organizowane również zajęcia grupowe. I są to zajęcia, tak jak pani Ewa Mazur wspomniała, ogólnorozwojowe.
Halenko, gdzie i? Tu! A gdzie o? Zadzwoń o.
Ma.
Tu!
Ja się nazywam Aleksandra Bitkowska. Jestem mamą prawie 2-letniej Helenki. Helenka trafiła tu, jak miała 6 miesięcy. Udało nam się to jakoś bardzo szybko zorganizować, ale tylko dzięki temu, że ja jestem taką osobą, która co ma zrobić jutro, to zrobi po prostu zaraz. Bo już w szpitalu siedziałam na internecie, oczywiście nikt nie powiedział, gdzie iść, co zrobić. Nikt nie powiedział o czymś takim jak implant ślimakowy, ani o tym, że to jest operacja refundowana. Więc do wszystkiego trzeba było dojść powoli samemu. Właśnie dzięki temu, że jest internet, to jedna z mam pokierowała mnie właśnie tutaj i trafiliśmy tu na wczesne wspomaganie rozwoju, no i powoli to się wszystko zaczęło. I my jako rodzice włączyliśmy się tutaj do działalności stowarzyszenia po to właśnie, aby pomagać takim rodzicom jak my, aby ich ukierunkować, pomóc w podejmowaniu właściwych kroków, co zrobić po otrzymaniu diagnozy, jaką jest niedosług. No i oczywiście pomoc naszym dzieciom, żeby wzmocnić w nich poczucie własnej wartości, żeby przygotować je na pokonywanie trudności, z jakimi przyjdzie im się w przyszłości mierzyć. Mamy wiele pomysłów, jak to stowarzyszenie rozkręcić. No i zapraszamy też wszystkich do współpracy.
Nazywam się Andrzej Wierzbicki, wraz z koleżanką Angeliką Szkutnik prowadzimy wspólnie stowarzyszenie Słyszymy Sercem. Stowarzyszenie działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej imienia Jana Pawła II w Lublinie.
Stowarzyszenie działa od 2017 roku. Od początku było związane właśnie z tą placówką, zresztą tutaj panie dyrektor był również członkami, założycielami stowarzyszenia. Działamy jeszcze niecałe 3 lata, natomiast mamy już pewne osiągnięcia. Udało nam się przede wszystkim zaangażować do współpracy rodziców, głównie tutaj z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Udało nam się razem zrobić wspaniały piknik rodzinny dla całej społeczności. Udało nam się pozyskiwać sponsorów. Tutaj chodzą dzieci niesłyszące i słabosłyszące i żeby je usłyszeć, musimy otworzyć serce. To nie znaczy, że musimy się od razu nauczyć perfekcyjnie migać, tylko musimy być po prostu otwarci na inną komunikację z drugim człowiekiem, na to, żeby odbierać jego sygnały, które nam wysyła, nie tylko, prawda, kanałem słuchowym, ale też wzrokiem, no po prostu wszystkim, po prostu sercem.
Głównym celem jest oczywiście wspieranie dzieci i młodzieży niesłyszącej na różnych szczeblach, etapach rozwoju i w różnych obszarach. Wspieramy również rodziców i wspólnie tutaj bardzo się cieszę, że udało nam się nawiązać współpracę. Wiele projektów po prostu robimy wspólnie.
Tutaj u nas w szkole jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, gdzie naprawdę tych maluszków mamy z niedosłuchem, również z jakimiś innymi problemami mamy naprawdę bardzo dużo. Coraz więcej przychodzi do nas dzieci z implantami, prawda, które są po wszczepieniu implantu i wymagają specjalnej rehabilitacji.
Jest! Rzucaj! A teraz poproszę rybkę. A. Gdzie ta A rybka? Tam jest ryba. Oko ma ryba. Oko. 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 Mhm. A ta ma oko?
Agnieszka Binięda, moja córka jest głucha. Ja mam bardzo pozytywne doświadczenia z tym miejscem, uzyskałam tu bardzo dużo pomocy. Moja córka chodzi na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od maja 2017, a ma trochę ponad 3 latka, więc miała niecały rok, jak zaczęła tutaj uczęszczać. Takie malutkie dzieci od kilku miesięcy już tutaj przychodzą, także panie są naprawdę, poświęcają się, są świetnymi specjalistami i no moja córka, która jest głucha, mówi praktycznie tak jak dziecko w swoim wieku zdrowe. Także efekty są bardzo widoczne. Wchodzi do zwykłego przedszkola, także daje radę. U nas wszyscy słyszą, w rodzinie mam 2 zdrowe córki oprócz tej naszej niesłyszącej, także to było duże zaskoczenie. No i my sami się też zorientowaliśmy, jak ona miała około 5 miesięcy, więc dosyć późno. No ale później udało nam się wszystko w miarę szybko załatwić, właśnie implant pierwszy i dopiero jak miała rok, ponad rok, rok i miesiąc, to zaczęła słyszeć. Do tego czasu nie słyszała nic, nawet w aparatach. Ona na pierwsze urodziny w ogóle miała pierwszy raz podłączenie w swoje urodziny pierwsze, więc to było niesamowite, że coś widać, że było, że słyszała. Ale to tak było na chwilkę, a później dopiero po miesiącu jest aktywacja implantu ślimakowego i wtedy dziecko dopiero uczy się. Mózg się przyzwyczaja do słuchania, do dźwięków i musi się wszystkiego nauczyć tak jakby od początku. Że pierwsze podłączenie akurat nam udało się w urodziny i później zaczęła córka słyszeć już po miesiącu i to naprawdę każde słowo najpierw się czekało na to. To ten proces cały trwa bardzo długo, też żmudna rehabilitacja, kilka godzin tygodniowo dla takiego maluszka. To jest dużo, no ale one od urodzenia są praktycznie przyzwyczajone do takiej pracy, więc lubią, to nie jest to dla nich jakieś bardzo trudne zadanie. Ta rehabilitacja też polega w głównej mierze na zabawie. No i rodzic, ten etap polega na tym, że najpierw rodzic czeka na pierwsze słowo, nie może się doczekać, później ta mowa się rozwija, a na koniec to dochodzi do takiego momentu, że już ma dosyć, kiedy dziecko przestanie mówić. Ja już się cieszę, bo jestem na tym etapie. Także moja córka stała się gadułą i już teraz no, jestem szczęśliwa, że do takiego etapu doszła.
A jakie było to pierwsze słowo, pamiętam?
Nie ma, chyba nie ma. Tak, nie ma.
Pojechało. Słucham. Jakie auto damy teraz, Hecia?
To jest moja jedna z dwóch córeczek. Mam 2 głuche, implantowane już na oba uszka. No i chcę zwrócić uwagę na tutaj, na działanie naszych pań terapeutek. No bo po tej diagnozie już jak się dowiadujemy, że dziecko ma problemy ze słuchem, no to fakt, trzeba się zająć dziećmi, no bo trzeba jakoś im pomóc tak, żeby usłyszały ten świat, no ale trzeba się zająć nami, rodzicami. No nami się nikt nie zajmuje, nikt się nie pyta, jak my się tu czujemy z tą świadomością, że urodziłyśmy głuche dzieci, tak? No to ktoś z boku może odebrać to jako, no urodziłaś chore dziecko. No tak ja się czułam, jak ludzie na mnie patrzyli i jak ja im mówiłam, że to jest głuche dziecko, nie? Uff. Z Agnieszką, z Olą, z innymi rodzicami. My się trzymamy razem, my się często widzimy. Panie pozwalają, żeby zajęcia były grupowe, tak? Czyli ja się dogaduję, ty słuchaj, no mogę przyjść na twoje pół godziny? No dobra, to ja zostanę na twoje. No i dzieci też znają się, widzą, że nie są same z tymi aparatami, z tymi implantami, że to nie jest tylko tak, jakby one są jakieś inne, tylko że no są też dzieci, które mają podobne sytuacje, nie? No i my też tutaj z dziewczynami prężnie działamy na Instagramie, bo chcemy pokazać innym rodzicom, którzy mają problemy, że dziecko niepełnosprawne to nie jest dziecko gorsze. Ja kiedyś dodałam taki post, że owszem, to jest dziecko niepełnosprawne, ale my decydujemy, na ile ta niepełnosprawność zawładnie tym dzieckiem. Mamy do nas często piszą, często się odzywają, pytają, jak to w ogóle, no są w szoku, że można żyć normalnie z dzieckiem niepełnosprawnym. Dla nich to jest bardzo dziwne, że no można wszystko z tym dzieckiem robić. Jesteśmy jedynymi z matek, które mają takie zdjęcia, takie posty wstawiają, że to jest coś fajnego.
Że
nawet procesory, które nasze dzieci noszą, są kolorowe, obklejone. Ja jeszcze opaski kolorowe szyję, tu dziewczyny też, żeby pokazać innym ludziom, że to jest ładne i żeby inne dzieci zazdrościły. Ja pierwsze, co robię, wchodząc do sklepu, ściągam czapkę dzieciom. Niech się patrzą. No, od czego mają się nie patrzeć? Czego mają? No, jak ktoś się tam zapyta, bo czasami są takie sytuacje, że o, dziecko małe, co ono tam ma? No to jak widzę, że rodzic no, kulawo to tłumaczy, no to podchodzę i mówię, tak, moja córka jest głucha, ma implant, już teraz zaczyna słyszeć. Aha, no ładne. No, to ja się czuję lepiej. Trzeba przełamać ten strach i wstyd, bo to jest najgorsze. Jak już trafiliśmy tu do ośrodka, to już w ogóle jest niebo a ziemia. Tylko żeby dojść tutaj, no to jest bardzo trudno, żeby trafić tutaj.
Słyszą sercem?
Słyszą, tak. Ja czasami się dziwię, że mają tyle cierpliwości do moich dzieci, a ja ich nie mam. Naprawdę. No, bo ja bym nie umiała tak pracować z tymi dziećmi, bo to są różne przypadki.
Hela, gdzie mama? Mama. Gdzie? To baba. Baba.
A do dziś wiele osób myśli, że po wszczepieniu implantu ślimakowego nasze dzieci od razu słyszą. A to jest cały proces. Dzieci najpierw muszą się nauczyć, co to jest w ogóle dźwięk. Muszą się nauczyć odbierać ten dźwięk, muszą się nauczyć go lokalizować, różnicować. Dlatego nasze dzieci pierwsze słowa, które mówią, to jest nie ma, bo one są uczone najpierw, że jest dźwięk, nie ma dźwięku. I dlatego pierwsze słowo to jest nie ma. Nasza Helenka cały czas pokazywała na ucho, już teraz powoli to się kończy, bo jak usłyszała nowy dźwięk, to cały czas chodziła i pokazywała na ucho, że słyszy. Mimo tego, że słyszy tutaj, gdzieś, gdzie ma procesor, no to uczą się, że ucho słucha. No i cały czas chodziła, nie ma, jest, nie ma, jest. No i jeździmy też do ośrodka, w którym szczepia się implanty, na ustawienia procesora. To tak można nazwać, że to jest takie podgłaśnianie, zmienianie programów. No i dzieci około 2 lat przygotowuje się ten cały procesor, żeby dziecko słyszało. No nie każde dziecko dojdzie do takiego etapu jak zdrowe słyszące, ale większość dzieci jest w stanie słyszeć tak, jak słyszymy my. Oczywiście mając na głowie procesor. Bo kiedy procesor ściągają, no to nie słyszą nic, są dalej głuche.
No a do kąpieli, do spania taki procesor trzeba zdjąć. Niestety nie są one wodoodporne, są też bardzo drogie, więc musimy o ten sprzęt dbać. I to bardzo. Jest też duży problem z refundacją i wymianą tych procesorów. Teoretycznie NFZ refunduje wymianę na nowy procesor po 5 latach. Niestety kolejki są ogromne i taki cały proces może trwać nawet do 10 lat. Jeśli zostaniemy, najpierw musimy zostać w ogóle wpisani w tą kolejkę. Żeby zostać wpisanym w tą kolejkę, procesor musi się popsuć, a wtedy dziecko nie słyszy, więc to też jest okropne. I później kilka lat czekać na wymianę. Także tu jest dużo problemów, z którymi będziemy się pewnie w przyszłości borykać i chcemy już w tym momencie zacząć działać właśnie w ramach tego stowarzyszenia, żeby temu zapobiec.
Ubezpieczenie za jeden procesor na jeden rok. I teraz jest koszt około 1000 zł. W moim przypadku to są 4 procesory na jeden rok. To jest 4000.
Samo ubezpieczenie.
I tak, samo ubezpieczenie. Plus jeszcze no, inne są koszty utrzymania. Nie ma zniżek na to, że dziecko ma 2, ani że ma rodzeństwo, które też ma. Nie biorą pod uwagę, no bo się skończyło. Utrzymanie to już swoją drogą, tak, no bo są akumulatory, które też się zużywają, są tylko rok na gwarancji, później jak się popsują, no to możecie sobie kupić komplet, który też jest bardzo drogi. No i ciężko na to zdobyć w ogóle jakiekolwiek fundusze, żeby MOPR czy ośrodki, które tak pomoc od państwa ciężko bardzo uzyskać, no bo to jest sprzęt elektroniczny, oni nie mają tak jakby...
No, nasze dzieci są małe i patrząc na kolejki, jakie są do wszczepów implantów ślimakowych, wszystkie nasze mają po dwa, więc tu nasza skuteczność w tym jest, no bo my o to walczyłyśmy naprawdę długo i uporczywie. Oni po prostu dla świętego spokoju naszym dzieciom szczepili te implanty, żeby mieć spokój. Placówka, w której zostały szczepione, szpital. W tym przypadku, no w naszym, my jesteśmy pod opieką Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. No ale no, kolejki są okropne i to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że dzieciaczki, które nic nie słyszą, są skazane na tą kolejkę i czekają naprawdę długo na wszczep pierwszy i cały ten rozpoczęcie całego tego procesu na nauczenia się słyszenia. I mnie najbardziej tam uderza, jak tam jestem w tym ośrodku i na przykład nasze dzieci miały operacje, że ludzie dorośli, starzy wręcz, prawda, nawet 80-latkowie też mają szczepiane te implanty. Oni umieją już mówić. Nasze dzieci bez tego nie nauczą się mówić, a są traktowani na równi. No ale to niestety tu jest niedołężność państwa i NFZ-u chyba głównie, bo wszyscy są z tej samej puli na wszczepy. Także to jest najgorsze.
Chcemy powoli, małymi krokami coś zmienić, bo to jest tak przerażające. Ta niewiedza i to, co się dzieje, że nie zauważają, bo to jest bardzo mała grupa, te osoby i dzieci z problemami słuchu, to jest bardzo mała grupa osób. No i sam fakt, że one są głuche i często gęsto nie umieją mówić, to im jest samym ciężko zawalczyć o cokolwiek, bo jak oni mają się dogadać? Tak, oni mają też problemy często z gramatyką i czy tekst jakiś napisać, czy skargę. To jest wszystko dla nich takie bardzo, bardzo uciążliwe. No i my tutaj, matki głównie, słyszące, głównie dzieci
rodziny,
głuchy.
Gdzie dzieci głuche urodziły się w rodzinie słyszącej, tu najbardziej myślę, że działają w tym temacie.
Lala.
Chciałam powiedzieć, że jak nagrywamy takie zajęcia naszych dzieci, jak to się odbywa, to inne mamy z całej Polski piszą, że gdzie mamy takie, skąd mamy takie świetne panie i że one też bardzo by chciały, żeby ich dzieci uczęszczały na takie zajęcia, także naprawdę nasze panie są fenomenem tutaj, myślę.
I my często się spotykamy tam w instytucie z mamami z Warszawy, no z całego...
Z całej Polski.
Tak, z całej Polski, nawet tam za granicą, bo tam jest multum ludzi. I ja jestem w szoku, mówiąc im, ile ja mam tutaj godzin zajęć, jak wyglądają zajęcia. One są w szoku, że w ogóle tak można.
Jak te zajęcia wyglądają?
To jest głównie zabawa dla dziecka. Dziecko nie jest do niczego przymuszane. Dla niego to jest czysta przyjemność. Moja córka na przykład się pyta, kiedy wróci do pani Renatki, kiedy będą zajęcia u pani Renatki. Tu akurat pani Renatki nie ma, o pani Renacie Danielok mówię. Ale naprawdę ona czeka na te zajęcia, kiedy ona pójdzie, więc to samo mówi za siebie, myślę, że jak wyglądają te zajęcia.
Na początku, jak się urodziła Helenka i okazało się, że ma głęboki niedosłuch, to ja się zastanawiałam, co ona może słyszeć. Więc bez procesorów, bez aparatów byłaby w stanie usłyszeć start odrzutowca, znajdując się w bliskiej odległości od niego. W aparatach też nie miała korzyści, nie reagowała, mogła spać przy głośnej muzyce, nic ją nie budziło. Natomiast w procesorach już jest na takim etapie, że słyszy nawet, kiedy mówię do niej szeptem. Reaguje na wszystkie praktycznie dźwięki. Jak jest dźwięk nowy, to pokazuje wtedy na ucho i potrafi zapytać, co to. Ma prawie 2 latka, zaczyna rozwijać mowę, pięknie słyszy, dogaduje się ze swoim bratem po swojemu już i się buzia nie zamyka, więc dochodzimy do takiego naprawdę fajnego etapu. No, implant ślimakowy to jest po prostu cud medycyny. To jest takie urządzenie, które daje naszym dzieciom możliwość normalnego rozwoju. No i tutaj koleżanki mają już dziewczyny w przedszkolu, są dziewczynki w normalnych przedszkolach. Myślę, że nas też to czeka. Więc no, implant ślimakowy to są same pozytywne strony, ale trzeba pamiętać właśnie, tak jak było już wspomniane, o całej tej otoczce związanej z kosztami, utrzymaniem, z wymianą. Jesteśmy jeszcze przed tym etapem wymiany, ale wiemy, że nas to czeka. No i nie wyobrażamy sobie, że całe te lata rehabilitacji mogą zostać zaprzepaszczone, bo dziecko po prostu nie będzie miało procesora i nie będzie słyszeć.
Nazywam się Ewa Mazur. Zajęcia wczesnego wspomagania to jest jakby wspomaganie wszystkich sfer rozwoju dziecka. Więc jest w tym jak najbardziej terapia ręki, jak najbardziej wychowanie słuchowe, jak najbardziej zajęcia rozwijające motorykę małą i dużą. Są to zajęcia rozwijające wyobraźnię, kreatywność. Na tych zajęciach my zawsze mamy opracowany program i na tych zajęciach z dzieckiem pracujemy na rozwojem takim ogólnym. Natomiast głównie skupiamy się właśnie na tym wychowaniu słuchowym, to przede wszystkim, na myśleniu logicznym, nad umiejętnościami wszelakimi, takimi, jeśli chodzi o życie codzienne, prawda? Czyli jak trzeba, jest pranie, to pierzemy, tak? Przenosimy miskę z wodą, pierzemy i pokazujemy, jak to należy zrobić. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że na zajęciach są rodzice i to jest mało tych godzin dzieciaczki mają, natomiast my pokazujemy rodzicom, jak należy z nimi postępować w domu, jak pracować, jak ćwiczyć, co robić. I my zawsze też podkreślamy wszystkim rodzicom naszym, że jeżeli dziecko będzie miało sukces, to jest sukces rodzica i dziecka, bo jak my jesteśmy mało, my jesteśmy 2 lub 4 godziny w tygodniu, a rodzic jest cały czas. Jeżeli rodzic naprawdę pracuje, to wtedy no, są efekty takie, jakie są na przykład właśnie u dzieciaków, prawda? Bo mamy walczą, mamy się bardzo starają, mamy w domu pracują i po prostu dzieciaczki się rozwijają.
My zajęcia mamy akurat codziennie. Mamy 2 godziny z wczesnego wspomagania rozwoju i 5 godzin z ustawy z ożyciem. Ponieważ ja się tak zaangażowałam w pracę z Helenką, i mnie ta logopedia, surdologopedia tak pochłonęła, że poszłam na studia przygotowanie pedagogiczne. W planach mam surdopedagogikę. Helenka praktycznie urodziła się z książką w ręku, bo ona od 2 miesiąca życia chodzi na rehabilitację. Rehabilitację ma prawie codziennie. W domu bardzo dużo czyta książeczek, ogląda, uwielbia literki, przypinać, wycinać, więc czasami mi już się nie chce, a ona przychodzi do mnie z książką, mamo to, mamo daj, więc my w domu bardzo dużo jeszcze pracujemy dodatkowo oprócz tych zajęć. Dla mnie problem niedosłuchu, głuchota to było pojęcie tak abstrakcyjne, że ja myślałam, że w XXI wieku czegoś takiego po prostu nie ma. Nigdy się w życiu z tym nie spotkałam, więc jak Helenka urodziła się, pierwsze badania pokazały, że ona ma cytomegalię, ponieważ ja chorowałam w ciąży. Później doszedł do tego niedosłuch, więc dla mnie to w ogóle była na początku katastrofa. Więc ja siedziałam, szperałam w internecie, rozmawiałam z różnymi osobami, sama się dowiadywałam, pytałam, przeczytałam mnóstwo książek. Tak mnie to wszystko jakoś zafascynowało. Praca z dziećmi, zobaczyłam jak to wygląda, jak fajnie te dzieci potrafią się później rozwijać, że niczym nie odbiegają od rówieśników. Tak mi się to spodobało, że postanowiłam też chcę pomagać innym dzieciom z takimi problemami, rodzicom i dlatego też jestem w tym stowarzyszeniu, żeby pokazywać rodzicom dalszą drogę. Ja prowadzę stronę Helki Decybelki na Facebooku i na Instagramie. Dużo rodziców się mnie pyta, co robię z Helenką, jak to możliwe, że dziecko niespełna 2-letnie, wtedy jeszcze 1,5-roczne, zaczyna mówić, że tak fajnie słyszy, że zna literki, że uwielbia czytać książki, że się rozwija, że czasami mówią, że dzieci zdrowe, słyszące nie umieją tyle, co no, moja niesłysząca córka. Helki, decybelki, no dlatego Helki od Helenki, a decybelki, no wiadomo, że ubytek słuchu to u Helki jest ponad 120 decybeli, dlatego Helki, decybelki, od decybeli właśnie. Wyjaśniam, czym są właśnie zajęcia, między innymi WWR, robię zdjęcia, pokazuję, jak te zajęcia wyglądają. Nagrywamy filmiki, jak wyglądają takie zajęcia. Pracę w domu pokazuję, co z nią robię w domu, jak wygląda nasz dom, jak przystosowujemy dom do pracy. No i przede wszystkim tutaj na zajęciach. I tak jak już koleżanki mówiły, wiele osób się odzywa, że gdzie my mamy te zajęcia, że takich zajęć po prostu nie ma. dużo osób nam zazdrości.
Gratkolandia tutaj mam, bo oni są. Gradek na nazwisko jest Gratkolandia, także też fajne nazwy.
Ja prowadzę Instagrama o córce i jej przygodzie ze słuchem, Polki Procesorki, i prowadzę go w języku angielskim. Dlatego do mnie piszą mamy z całego świata, z Dubaju, z Australii, z Kanady, z Francji. I właśnie dzieliły się swoimi historiami, że one też mają dzieci niesłyszące, w jakim wieku, kiedy powinny zacząć mówić. Na przykład mam taki dobry kontakt z mamą z Niemiec, no i z nią tak w sumie się już zaprzyjaźniłam wirtualnie, bo nie spotkałyśmy się nigdy na żywo, ale ona właśnie, przeszłam z nią już przez ten proces wybierania firmy, implantu, doradzałam jej, jaki powinna wybrać, na co zwrócić uwagę, i jej córka już jest po drugim wszczepie, właśnie miała 2 tygodnie temu chyba ten wszczep, także na bieżąco wysyłamy sobie zdjęcia, jak powinna wyglądać rana, jak to wszystko wygląda, jakieś swoje obawy. Ona mi też właśnie pisze o powrocie do pracy, bo jej córka jest młodsza, że będzie musiała wrócić do pracy i jak to wygląda właśnie później. Także są różne historie i tak wspieramy się przez ten internet. Taką główną różnicą jest to, że w większości krajów za granicą wszczepiane są 2 implanty naraz dzieciom, jeśli dziecko jest głuche. No i nie ma takich kolejek, nie ma tego problemu. Nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby jakiś rodzic skarżył się na to, że dziecko musi czekać i trzeba w ogóle o to walczyć i starać się, tylko to oni mają bez problemu. Tak samo zauważyłam głównie w Stanach Zjednoczonych, że dzieci mają po 2 komplety procesorów na przykład. Czyli nie ma takiej cewki i takiej części zausznej, tylko takie kółeczko na głowie, na magnes, a raz właśnie ma takie jak Anielka tutaj, że z cewką jest procesor oddzielnie na ucho. Także tutaj chyba rodzice nie martwią się tak jak my o te wymiany i popsucie, bo mają zapas. Wiem, jak to wygląda gdzie indziej, prawda? Oni widzą tu u nas. Wiem, że na przykład pod względem rehabilitacji wiemy, że nie jesteśmy gdzieś w tyle, tylko raczej na przodzie. Tutaj w tym naszym ośrodku naprawdę zazdroszczą nam tego.